Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. Głównymi tematami ostatniego tygodnia były kwestia immunitetów posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz sprawa wolnej wigilii. W tym drugim temacie prezydent Andrzej Duda chce konsultacji społecznych, zanim podejmie ostateczną decyzję, czy podpisać ustawę uchwaloną przez Sejm, czy ją zawetować. I między innymi o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszych grach politycznych. A gośćmi Polskiego Radia Białystok są poseł Alicja Łebkowska-Gołaś z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz poseł Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
Gry polityczne.
To zaczynamy od wolnej wigilii. Solidarność chce prezydenckiego weta do uchwalonej noweli, bo nie chodzi o wolną wigilię, tylko o dodatkową niedzielę handlową, że nowy przepis, by w grudniu pracownik handlu mógł pracować tylko w dwie niedziele, to fikcja. Popiera pan argumenty Solidarności, poseł Dariusz Piątkowski?
Nie dziwię się tym argumentom. My jako Prawo i Sprawiedliwość byliśmy za tym, aby niedziele nie były dniami pracy, tylko dniami wolnymi, które można poświęcić rodzinie i aby dotyczyło to także pracowników handlu. Ta poprawka wrzucona przez Koalicję Obywatelską w trakcie prac nad tym poselskim projektem ustawy doprowadziły do tego, że zwiększa się liczbę niedziel handlowych, co może być początkiem dalszych prac, które by zwiększały liczbę niedziel handlowych i mimo obaw wielu przeciwników zmniejszenia niedziel handlowych, to nie wpłynęło to w jakiś sposób dramatyczny na sytuację gospodarczą. Polacy przyzwyczaili się do tego, że w niedzielę większość sklepów jest zamknięta, że można zrobić zakupy wcześniej i wcale nie wpłynęło to ani na sytuację gospodarczą, ani na jakieś dramatyczne sytuacje rodzinne.
A poza tym przed świętami to nie jest tak, że Polacy mniej kupią, jak będą mieli mniej dni pracujących w handlu.
Prawdopodobnie przełożyłoby się to na większą liczbę kupujących w inne dni. I tu nie dziwię się Solidarności, a prezydent musi wyważyć, czy ważniejsze jest to, że jednak mimo wszystko Wigilia będzie dniem wolnym, czy ważniejsze jest to, że pojawia się kolejna niedziela handlowa. Nie jest to łatwe zadanie dla pana prezydenta.
Dlaczego Koalicja Obywatelska zdecydowała się wprowadzić do tej noweli dodatkową niedzielę handlową?
Ustawa, która spowodowała, że od przyszłego roku będziemy mieli wolną Wigilię, ja wierzę, że to nastąpi, wprowadziła dodatkową niedzielę handlową z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że te potrzeby zakupowe w grudniu Polek i Polaków są dużo większe. Po drugie dlatego, że skoro odejmujemy ten jeden dzień, nie chcemy, by pracodawcy wydłużali na przykład godziny pracy sklepów w dzień poprzedzający tą wolną Wigilię, a tak mogło się wydarzyć, dlatego że przyzwyczajeni jesteśmy często do kupowania, a zresztą żyjemy w takim trybie, że moglibyśmy na ostatnią chwilę wszystko kupować, więc też nie chcemy, żeby to dodatkowe obciążenie się pojawiło. Dla mnie inna sprawa ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla nas mieszkańców województwa podlaskiego. To, że nie zamieniliśmy tej wolnej Wigilii na pracujące Święto Trzech Króli, to z punktu widzenia mniejszości zamieszkujących, szczególnie województwo podlaskie, ma ogromne znaczenie i to jest też taki ukłon w stronę mniejszości, że pomysł Ryszarda Petru nie przeszedł. I ta niedziela dodatkowa handlowa nie spowoduje, że nagle zmienimy podejście. Na chwilę obecną nie mówimy nic o handlu w niedzielę. Ta dodatkowa niedziela ma spowodować, że ludzie będą mieli więcej czasu na to, żeby tych zakupów dokonać, żeby rozsądnie w rozłożonym czasie podejść do właśnie kwestii zakupowych, prezentowych, przecież to ten okres. I tu jakby nie widzę żadnego większego problemu. Myślę, że te konsultacje społeczne, które pan prezydent Duda przeprowadzi, wskażą, że jest to najlepsze rozwiązanie z możliwych.
A dlaczego zdecydowaliście się do noweli wprowadzić jednak tą dodatkową niedzielę handlową, skoro już wcześniej prezydent Duda zapowiadał, że zawetuje, w takim przypadku zawetuje ustawę.
Dlatego,
ryzykowaliście, że jednak nie będzie tej
ustawy. Jest to najrozsądniejsze rozwiązanie, skoro zabieramy jeden dzień handlowy, to musimy dbać też o przedsiębiorców, którzy chcą towar, który zamawiają, który mają do sprzedania, sprzedać. I rzeczywiście ludzie potrzebują tego, by w rozsądnych godzinach, nie w wydłużonym czasie pracy sklepów do godzin późnonocnych, takich zakupów dokonać.
Proszę pamiętać, że dotąd nie mieliśmy sygnałów, aby ludzie wskazywali na potrzebę tworzenia kolejnych niedziel handlowych i trzeba też zauważyć, że w ostatnich latach zmienił się model dokonywania zakupów. Coraz większą część zakupów dokonywana jest przez internet, zwłaszcza dotyczy to ludzi młodych, więc tu dodatkowa niedziela niczego nie zmieni. Prezydent, jak sądzę, ma tutaj na myśli przede wszystkim los pracowników handlu i Solidarność od dawna mówiła o tym, że trzeba wszystkich pracowników traktować tak samo. Ci ludzie też mają prawo do tego, aby być ze swoimi bliskimi.
A dlaczego nie udało się w tym roku wprowadzić tej wolnej Wigilii?
To już pytanie.
Bo może teraz debata taka się
okazuje
troszeczkę
Prawo i
nie halo, jest skoro za dopiero
tym,
za rok
aby
ma działać.
Ten przepis obowiązywał już w tym roku.
Nie tylko pracownicy handlu pracują w niedzielę, no to o tym też trzeba pamiętać, więc wtedy musielibyśmy myśleć o szerszym kontekście. A druga sprawa jest taka, że jeśli mamy, a ważny jest dla nas los przedsiębiorców, jeśli mamy już dokonane zakupy, jeśli wiemy już, że planujemy w jakiś sposób zapotrzebowanie na handel, trudno teraz, również planujemy harmonogramy pracy pracowników z dużym wyprzedzeniem w wielu firmach, w wielu sklepach, to nie możemy ich postawić teraz przed faktem dokonanym, że nagle mają zreorganizować po pierwsze pracę swojego sklepu i swoich pracowników tak doraźnie, a druga sprawa związana na przykład z terminami przydatności produktów spożywczych, które też są. I te dostawy się w jakiś sposób planuje, więc najlepszym rozwiązaniem jest po prostu wprowadzenie tej wolnej Wigilii od przyszłego roku.
Czy te konsultacje coś dadzą, czy sprawa jednak już jest przesądzona i będzie weto prezydenta?
To trzeba pytać się pana prezydenta. Jest on niezależny od parlamentu i ma tutaj wolną wolę, tak jak w każdej innej sytuacji. Sam decyduje, czy ostatecznie wetuje, podpisuje, czy zgłasza do Trybunału projekt ustawy. Natomiast ten argument, że przedsiębiorcy by strasznie ucierpieli, wydaje mi się mało trafiony. Wigilia nie jest już tym dniem, kiedy większość Polaków dokonuje zakupów. Były to raczej jakieś zakupy w ostatniej chwili. Przypomnę, że tam pojawił się także ten błąd legislacyjny, który powodował, że przy okazji wprowadzania kolejnej niedzieli handlowej zakazano tak naprawdę handlu w niedzielę pozostałym podmiotom, a to przecież była jeden z ważnych elementów, aby właściciele niewielkich sklepów mogli pracować w niedzielę, jeżeli sami będą się na to decydowali.
Kolejny ważny temat, ważniejszym, bo przyszłoroczny budżet państwa. Na co będą pieniądze, na co zabraknie?
Przede wszystkim jest to budżet o zwiększonych wydatkach na obronność i na NFZ. I widzimy tutaj tą troskę o bezpieczeństwo, nie tylko militarne, ale też zdrowotne Polek i Polaków. To jest dla nas priorytetem. Oczywiście mieliśmy duży orzech do zgryzienia, dlatego że musimy spłacać długi zaciągnięte przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. I ten deficyt się zwiększa ze względu na to, że wiele z tych programów, które funkcjonowały w poprzednich latach, były zaciągnięte na zasadzie zadłużenia, a nie finansowania budżetowego. Stąd też są pewne problemy. Oczywiście naprawiamy sytuację finansów publicznych. To nie jest temat ani łatwy, ani krótkotrwały proces, więc na pewno będzie też kosztowny, ale jesteśmy w stanie to zrobić. Wiemy, jak to zrobić i następne lata budżetowe będą musiały pokrywać te koszty, które zostały poniesione przez Prawo i Sprawiedliwość, a w tej chwili musimy się skupić, wiadomo, w kontekście tego, co się dzieje za wschodnią granicą, na militariach, na doposażeniu armii, na obronie granicy, na odstraszeniu przeciwnika, stąd te wzmożone wydatki na obronność, a także na zdrowiu, no bo to, co zastaliśmy w ochronie zdrowia, jest zatrważające i w tej chwili musimy spowodować, żeby ten cały koszyk świadczeń, który był wypchnięty poza NFZ, został w nim, ale też znaleźć środki na to, żeby pokryć te koszty. I to widać jest dla nas priorytetem. I uważam, że to jest najlepszy z możliwych budżetów na tą formę zadłużenia, którą zastaliśmy.
Poseł Dariusz Piątkowski. Dużo zarzutów pod adresem poprzedniego rządu padło. No, można się było spodziewać.
Niedługo to, że jest śnieg albo go nie ma, to będzie też winą Prawa i Sprawiedliwości. Tak często już żartujemy, że Platforma Obywatelska za wszystko obwinia Jarosława Kaczyńskiego i partię, którą tworzył. No ale bardziej realnie podchodząc do tego, co się dzieje w polskim systemie finansowym, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że mamy do czynienia niestety z rekordowym zadłużeniem budżetu państwa. 1/3 przyszłorocznego budżetu, przyszłorocznych wydatków, 290 prawie miliardów złotych, to ma być dług, który będzie obciążał kolejne pokolenia Polaków. Platforma Obywatelska za każdym razem, gdy dochodzi do władzy, to niestety sprawdzają się słowa byłego ministra finansów, pana Rostowskiego, który w sposób jasny powiedział, że pieniędzy nie ma i nie będzie. I jakoś dziwnie się składa, że za każdym razem, gdy rządzi Platforma Obywatelska, to powiedzenie się sprawdza, bo tym razem także nie ma. Nie tylko w przyszłorocznym planowanym budżecie, ale także i w tym roku. Nie dość, że Platforma przyjęła budżet państwa, w którym zakładała 100-kilkadziesiąt miliardów złotych, to po kilku miesiącach rządów musiała ten deficyt podwyższyć o kolejne 100 miliardów złotych, a nadal mamy olbrzymie kłopoty w służbie zdrowia. Pani poseł mówiła o NFZ-cie, ale przecież w takiej sytuacji dramatycznej, jaka jest w tej chwili w polskiej systemie ochrony zdrowia, nie było od wielu lat. Szpitale powiatowe zwłaszcza, ale i także wojewódzkie i inne mają kłopoty z wypłatą nadwykonań. Wykonały już zabiegi planowe, bądź te, które nie mieściły się w limitach. Ratowały często zdrowie i życie Polaków, a teraz muszą same tak naprawdę zapłacić za to, że wykonały tę pracę. Projekt zmian w szpitalach miał doprowadzić do tego, że część szpitali miała być po prostu zamknięta. Dopiero pod wpływem protestów społecznych i chyba nadciągającej kampanii wyborczej prezydenckiej pani poseł Leszczyna i rząd koalicji 13 grudnia z tej reformy się wycofuje, bo boją się po prostu reakcji społecznej.
Znaczy nie tyle wycofuje, ile już drugi projekt, poprawiony projekt projektu znowu trafił do konsultacji pod koniec listopada.
Tak, ale z tych najbardziej idących daleko propozycji polegających na likwidacji części oddziałów i w związku z tym całych placówek szpitalnych
to
zrezygnowano. To ewidentnie jest związane z kampanią wyborczą i sam fakt, że wydatki na NFZ będą trochę wyższe w przyszłym roku, to wcale nie oznacza, że zmniejszą się kolejki do lekarza, a sytuacja finansowa szpitali się poprawi. Niestety tak nie będzie. W okresie naszych rządów doprowadziliśmy do tego, że szpitale miały płacone nadwykonania praktycznie na bieżąco. Nie było
mowy. Też nie do końca tak, panie pośle, było, bo zawsze co roku były kłopoty z płaceniem, ale ostatecznie były opłacone.
Ale z góry były ustalone pewne limity, potem zresztą podwyższane. W ostatnich kilku miesiącach te nadwykonania były płacone praktycznie w całości. I tu wydaje się, że koalicja jakby nie ma recepty na to, jak uzdrowić sytuację w służbie zdrowia. Ta sytuacja jest niestety coraz gorsza. Natomiast pojawiają się wydatki dziwne. Swego czasu przecież bardzo mocno krzyczano na temat dofinansowania telewizji publicznej. W tej chwili finansowane jest to chyba kwotą ponad 3 miliardów złotych, a więc bardzo poważnych pieniędzy. I jakoś nie słychać, żeby z tego powodu Koalicja Obywatelska biła się w piersi, mówiła, że to jest błąd. Dziś finansowanie telewizji, która atakuje partie opozycyjne, jest słuszne, bo jest to telewizja sprzyjająca Koalicji Obywatelskiej, będąca kolejną tubą propagandową tych, którzy dzisiaj rządzą. Na dodatek w przyszłorocznym budżecie obcina się wydatki instytucji, które mają pewną niezależność finansową. Tych instytucji, które dziwnym trafem nie podobają się koalicji rządowej, bo z jakiegoś powodu ich nie uznają, bo im się to nie podoba, bo choćby orzeczenia niektórych z tych instytucji są nie po myśli koalicji 13 grudnia i stąd
mówimy o konkretnych instytucjach, o Instytucie Pamięci Narodowej, ale też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji też ma mniejszy budżet.
Tak jest, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy. Akurat te instytucje, w których koalicja 13 grudnia nie ma większości, nie może swobodnie nimi zarządzać, mają bardzo poważnie obcinane budżety, co może zagrozić ich po prostu dalszemu funkcjonowaniu. No tak nie powinno się dziać w państwie demokratycznym, gdzie tylko i wyłącznie sympatie pana premiera i koalicji rządzącej decydują o tym, czy pieniądze jakaś instytucja państwowa otrzymuje, czy nie, na swoją dalszą działalność.
No panie pośle, tak daleko idące wnioski, jak dotyczące
telewizji. Mówimy o tubie propagandowej.
To jest naprawdę aż skandaliczne, bo pan mówi chyba o waszych rządach. O tym, jak politycy opozycyjni nie występowali w telewizji publicznej, nie mieli swojej reprezentacji. Szczucie na ludzi, jad wypływający z tej telewizji. Cieszę się, że tego już nie musimy oglądać, że jest pluralizm, że wszyscy z polityków mogą przychodzić, są zapraszani, mają prawo się wypowiedzieć, że ludzie mają możliwość skonfrontowania różnych opinii. To jest pluralizm, a nie zaszczuwanie polityków, opluwanie, doprowadzenie często do prywatnych tragedii polityków tylko ze względu na to, że mieliście władzę i odmienne zdanie na wiele rzeczy. To skandaliczne, że pan w ten sposób mówi.
Nie, no jak rozumiem, pani wystawia recenzję obecnej telewizji publicznej,
bo
większość Polaków dzisiaj mówi już o waszej telewizji.
Panie pośle, doskonale pan o tym wie. Tego się nie dało oglądać. To było zakłamywanie rzeczywistości. Nieustające pasmo sukcesów, tylko potem zadłużenie sięga takich kwot, jakich sięga, dlatego, że to jest spuścizna po was, niestety. Instytucje, które są niezależne, a sterowane przez polityków, polityków, gdzie powinny być odpolitycznione, a są tam wasi politycy, znajdziemy rozwiązania na to, żeby przywrócić praworządność w Polsce, bo Polacy na to zasługują.
Praworządność według pani poseł i całej koalicji rządowej polega na tym, że Donald Tusk i jego kompanii przyjmują instytucje publiczne często niezgodnie z prawem, tak jak się stało chociażby z telewizją publiczną, gdzie wbrew obowiązujących przepisom prawa dokonali państwo zamachu na władzę spółki. Zmienili je niezgodnie z obecnie obowiązującym prawem. Dofinansowujecie z budżetu państwa, chociaż uważaliście, że nie należy tego robić i zwiększyliście to finansowanie, bo jest to tylko i wyłącznie tuba propagandowa, w której politycy opozycji nie mają tak naprawdę nic do powiedzenia. Dobór ekspertów chociażby w programach publicystycznych jest po prostu żenujący. To, co pani mówiła o telewizji publicznej, to jak rozumiem, wystawiła pani recenzję obecnie funkcjonującej telewizji, a spadki oglądalności telewizji publicznej w porównaniu do tego, co działo się w poprzednich latach, są po prostu dramatyczne. Dziś finansujecie instytucję, która jest nieudolną tubą propagandową.
Ale
to słusznie, to skupmy się na innych instytucjach. Trybunał Konstytucyjny, który jest sądem konstytucyjnym i decyduje o tym, czy chociażby ustawy uchwalane w Polsce są zgodne z konstytucją i wyroki tego Trybunału nigdy nie były kwestionowane, przynajmniej przez żadną demokratycznie działającą partię w Polsce, dziś są swobodnie omijane przez rządzącą większość. To znaczy, że państwo, chociaż mieliście pełne usta frazesów na temat praworządności, pani poseł dzisiaj to słowo przypomniała, to jednocześnie w praktyce praworządność polega na tym, że tak naprawdę rozpoczynają się rządy dyktatorskie w Polsce. Bo rząd, który nie respektuje prawa obowiązującego w Polsce, dowolnie wybiera orzeczenia sądów, które respektuje, a których nie respektuje. Rząd, który pomija funkcjonujące ustawy i dokonuje zmian na mocy uchwał, to nie jest rząd demokratyczny. Niestety to wy wprowadzacie dzisiaj chaos polityczny, chaos prawny w Polsce. On na razie dotyczy głównie polityków, ale za chwilę będzie dotyczył także zwykłych obywateli. Chociażby to, co zrobiliście w prokuraturze krajowej, doprowadza do tego, że wielu adwokatów zaczyna na tej podstawie uniemożliwiać działanie wymiaru sprawiedliwości wobec zwykłych bandytów.
Panie pośle, adwokaci kwestionują
legalność funkcjonującej.
Defraudowaliście pieniądze. Ja rozumiem,
to są tylko i wyłącznie propaganda.
To bardzo długi okres do tego, żeby się przyzwyczaić do wydawania publicznych pieniędzy na prywatne czy partyjne cele. Rozumiem, że to
nie ma żadnych dowodów na to.
To 8 lat naprawdę pozwoliło wam się przyspawać do stołków. Nie możecie się pogodzić z tą rzeczywistością, że jednak Polacy zmienili zdanie. Nie chcą rządów Prawa i Sprawiedliwości. Chcą przywrócenia praworządności. Chcą wiedzieć, jaka czeka nas przyszłość. Nie chcą być zadłużani i okradani. A już nie wspomnę o tym, jakich procedur dokonywaliście w kampanii wyborczej. Jak nadużywaliście środków publicznych do tego, żeby promować działania swoich swoich polityków w bardzo różnych okręgach. Zresztą widać to było również w naszym okręgu. To było skandaliczne, niedopuszczalne, by właśnie z pieniędzy publicznych finansować kampanię samorządową, kampanię prezydencką czy kampanię parlamentarną. A to w kampanii parlamentarnej naprawdę ewidentnie było widać. Drukowanie banerów w garażach za pieniądze wyprowadzane ze spółek firma Berm i to, co się z nią działo, to, co pokazał poseł Szczerba z posłem Jońskim. Skandaliczne. Widzę, że tego nie widzicie. Zupełnie nie chcecie spojrzeć prawdzie w oczy. No niestety, wszystkie sprawy są zgłaszane do prokuratury i niezawisłe sądy zdecydują o tym, czy jest to zgodne z prawdą, czy zgodne z prawem. I wtedy zobaczycie, jak wygląda rzeczywiście sądownictwo, które jest niezawisłe i relatywnie prawdziwe.
A wracając
na razie przez kilkanaście miesięcy, jedyne co państwo potrafili zrobić, to rzeczywiście zdemolować system sądownictwa w Polsce. Rzucacie bezpodstawnie bardzo wiele zarzutów, także i pani poseł dzisiaj to zrobiła, a jednocześnie nie macie na to żadnych realnych dowodów. Nie ma praktycznie spraw toczących się przeciwko politykom Prawa i Sprawiedliwości. Niestety demolujecie ten system. Szkoda. Mówiła pani o finansach publicznych, a przecież prognoza zadłużenia na kolejne lata to jest wychodzenie powyżej 60% PKB. Dziś ten dług ma sięgać już prawie 59 i chyba 80% z tego, co pamiętam. A prognoza na kolejne lata, czyli lata, które zakładamy zgodnie z kadencją, będą latami rządów koalicji 13 grudnia, to jest wyjście powyżej 60% zadłużenia. No to jest sytuacja po prostu dramatyczna. Pani zapomina o tym, że w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości wydarzyły się sytuacje nadzwyczajne, takie jak wojna na Ukrainie czy COVID, i rząd, reagując na tę sytuację, doprowadził chociażby do wprowadzenia tarcz finansowych dla przedsiębiorców, dla Polaków, tak aby w jak najmniejszym stopniu odczuwali skutki tych negatywnych sytuacji. Natomiast dzisiaj nie potraficie poradzić sobie z powodzią, chociaż skala na szczęście jest wielokrotnie mniejsza niż tych dwóch zagrożeń, które pojawiły się w poprzednich latach, a jednocześnie doprowadzacie do tego, że maleją dramatycznie wpływy do budżetu państwa. To jest tak naprawdę główny powód tego, że deficyt jest aż tak wysoki i musicie tworzyć rekordowe zadłużenie. Tak się dziwnie złożyło, że wpływy i z PIT-u, i z CIT-u, ale i także VAT-u są zdecydowanie mniejsze od czasu, kiedy zaczynacie rządzić. My doprowadziliśmy do tego, że uszczelniliśmy dziurę VAT-owską. To przyniosło dodatkowe duże środki do budżetu państwa. To dlatego między innymi mogliśmy wprowadzić programy społeczne, na które są pieniądze w budżecie i z których na szczęście na razie się jeszcze nie wycofaliście. Być może tylko i wyłącznie dlatego, że trwa kampania wyborcza, kampania prezydencka i nie chcecie zniechęcić Polaków, aby głosowali na waszego przedstawiciela. Chociaż on akurat nie jest za polskimi inwestycjami i wbrew jego hasłom, on nie chce wspierać polskich przedsiębiorców, bo z jego punktu widzenia ważniejsze, żeby działało lotnisko w Berlinie, a nie gdzieś w Polsce.
Panie pośle, a może jest chociaż jedna rzecz, która się w budżecie podoba, na przykład wydatki na obronność?
Tak, ta akurat rzecz nie jest kwestionowana chyba dzisiaj na szczęście praktycznie przez żadną partię polityczną. Tu na szczęście udaje się porozumiewać. Mamy nadzieję, że uda się te pieniądze realnie wydać, bo dziś niestety widzimy, że pieniądze z funduszu przeznaczonego na uzbrojenie niestety nie są wydawane. Słyszymy o tym, że toczą się jakieś rozmowy, mają być podpisywane kontrakty, ale tylko niektóre z nich zostały podpisane i duża część tych środków realnie nie będzie wydana. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się to zrobić już w całości.
Wspomniał pan o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, że tutaj jest pod znakiem zapytania, ale otóż nie. Jest wyraźnie powiedziane,
że... Nie jest pod znakiem zapytania. Ewidentnie trzeba się przysłuchiwać debacie w Sejmie. Centralny Port Komunikacyjny jest w realizacji. Doskonale pan o tym wie, tylko został urealniony, bo nie można ludziom sprzedawać marzeń, nie mając pokrycia na to w budżecie, w finansach. No niestety nie można opowiadać, że się zrobi wszystko na raz i opowiadać o tym, że się buduje Centralny Port Komunikacyjny, wydać na to kilka milionów złotych i nie wbić żadnej łopaty. No drodzy państwo, spółka, która została stworzona, była po to, żeby wyprowadzać pieniądze z budżetu, a nie po to, żeby cokolwiek zrobić. Proszę mi powiedzieć, co w Baranowie zostało zrobione. Nic. Nic. Dalej łąka. Pan Chorała pilnował łąki i chciał tej łąki pilnować jeszcze przez kilka następnych lat. To tak jak z koleją do Łomży, to tak jak ze wszystkimi innymi sprawami. Mówiliście o szprysze, która... Na jakich podstawach, jakie zabezpieczone zostały pieniądze na tą szprychę, o której tak się mówiło? Przez Łomżę aż na Mazury. No niestety żadne. I my teraz odkrywamy te kwiatki. Rozmawiając o CPK, sprawdzając w ministerstwie te wszystkie plany, okazało się, że wszystkie podpisy są pod tym, żeby to się wydarzyło. Dopiero zaczęła się rozmowa o tym, dopiero po 2030 roku. To takie było wpajanie ludziom, że coś robimy, tylko zrobimy to za 10-15 lat. Opowieści...
Nie wiem, pani poseł, co pani robiła wcześniej zawodowo, ale mam wrażenie, że nigdy pani nie miała do czynienia z inwestycjami publicznymi na dużą skalę. Nie wiem, czy pani zdaje sobie sprawę, ale chociażby przygotowanie budowy nawet drogi powiatowej, drogi wojewódzkiej, nie wspomnę już o drodze ekspresowej, trwa samo przygotowanie administracyjne.
Ale co pan Chorała mówił?
Ale,
że
ale proszę zaczekać, spokojnie.
W 2022 roku zakończymy wszystko.
Nie, mówił o samym lotnisku, bo on mówił o budowie lotniska w Baranowie, natomiast tak wielka inwestycja jak lotnisko międzynarodowe i to lotnisko przyjmujące kilkadziesiąt, ale pani poseł, starałem się pani nie przeszkadzać, więc proszę dać mi szansę się wypowiedzieć. Przygotowanie tak dużej inwestycji jak międzynarodowe lotnisko i to jeszcze przyjmujące kilkadziesiąt milionów pasażerów, bo takie były zamierzenia, oznacza co najmniej kilkuletni proces przygotowawczy. I ten proces przygotowawczy trwał. Pani, jak rozumiem, wydaje się, że od momentu, kiedy pojawia się pomysł stworzenia hubu transportowego i pasażerskiego i cargo, to według pani po kilku miesiącach można wbijać pierwsze łopaty i po dwóch, trzech latach wybudować lotnisko. No niestety, tak się nie dzieje. Te prace, które wykonano, to były prace przygotowawcze. Rozpoczął się proces wywłaszczeń, a wy te prace wstrzymaliście. Przypomnę, że pan Lasek, który jest przeciwnikiem budowy lotniska w Baranowie, wstrzymał na kilka miesięcy jakiekolwiek pracę, ponieważ zlecał kolejne audyty. Jak się okazało, czasami audyty firmom, które nigdy nie miały nic wspólnego z ruchem lotniczym, z lotniskami i one miały przygotowywać audyty. Potem z tych audytów nic tak naprawdę nie wyszło, chociaż staraliście się tutaj wykazać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości popełnił jakieś nie wiadomo jakie wykroczenia i kolejna sytuacja, w której niczego nie byliście w stanie udowodnić poza takimi zarzutami jak pani w tej chwili puszczanymi tylko i wyłącznie medialnie, a nie dotyczącymi jakichś konkretnych spraw. I niestety przesunęliście harmonogram o kolejne kilka lat. Przy okazji obcinając część inwestycji kolejowych, co dotyczy między innymi także naszego regionu. Według nas taki duży port lotniczy jest potrzebny. Na szczęście, na razie przynajmniej pod względem propagandowym, Donald Tusk twierdzi, że nie wstrzymuje prac nad budową CPK, ale już kilka miesięcy straciliśmy, bo przecież audyty to było zatrzymanie działalności spółki. Nic w tym czasie się nie wydarzyło. Dzisiaj Donald Tusk zadeklarował przekazanie chyba 3,5 miliarda złotych, z tego co pamiętam, na budowę CPK, ale jednocześnie to są drobne pieniądze w skali całych potrzeb, a tyle pieniędzy wy wydajecie na dofinansowanie telewizji publicznej, która ma przykryć waszą nieudolność.
Panie pośle, a propos audytów, to wydaje się, że naturalne, że jak ktoś przejmuje pałeczkę, to chce zobaczyć, czym będzie zarządzał i stąd te audyty.
Tak, tylko że te audyty trwały grubo ponad pół roku. Nawet nie potrafili w sposób sprawny wyłonić firmy, które te audyty przeprowadzi. I z tego, co wiadomo publicznie, nic nie wynika z tych audytów i one w żaden sposób nie wpływają na decyzje z rządu Donalda Tuska. On tylko i wyłącznie badając nastroje społeczne podejmuje decyzję, czy będzie budował, czy nie będzie budował CPK.
Jaki realny termin jest...
Nie wiem, ja nie jestem w stanie, CPK. Jak ci nieudacznicy będą do tego podchodzili. Mam nadzieję, że ten port jednak zostanie wybudowany, bo lotnisko Chopina na Okęciu po prostu ma już kres wytrzymałości i trzeba jak najszybciej doprowadzić do budowy CPK.
To może jest szansa, że wcześniej będzie regionalne.
Mam taką prośbę, panie pośle, żeby pan mi więcej nie mówił, co mi się wydaje albo mi się nie wydaje. Słownictwo, jakiego pan używa, no nie pokusiłam się o takie nazewnictwo. państwa, ale widać...
Ale no, to pani nazywała nas poziom, bandytami i przestępcami.
Pański poziom dyskusji jest taki, nie inny. Trudno, co robić. W każdym razie, jeśli chodzi o CPK, to CPK powstanie, jest urealnione, urzeczywistnione. Przede wszystkim zadbaliśmy o to, bo to szczególnie dla was było ważne, żeby wywłaszczać ludzi, nie? Nastroje społeczne są ważne. Ludzie często do swojego majątku dochodzą przez lata i chodziło o to, żeby spowodować, by ci ludzie nie zostali pozbawieni domów, nie musieli się odbudowywać znowu. I ten z poszanowaniem właśnie praw naszych obywateli, ten projekt zostanie ukończony. Ja wiem, że wam zależałoby na tym, żeby to nie wyszło najlepiej, gdybyśmy zdecydowali, że nie powstanie. Audyty wskazały niedociągnięcia, nadużycia, również złą wolę niektórych z polityków, ale ten projekt zostanie dokończony bez względu na to, jakie macie do tego podejście.
I jaki
Szanowni
jest możliwy
państwo,
termin?
Audyty tak naprawdę niczego nie wykazały. Państwo żadnych spraw do prokuratury nie skierowali, a tak naprawdę działania zostały podjęte dopiero po tym, gdy około 200 tysięcy obywateli podpisało się pod obywatelskim projektem uchwały sejmowej, która ale pani poseł, starałem się pani nie przeszkadzać. Proszę dać mi szansę się wypowiedzieć. Prawie 200 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem uchwały sejmowej zobowiązującej rząd do tego, aby kontynuował działania CPK. I dopiero te nastroje społeczne zmusiły rząd Donalda Tuska i koalicję rządową do tego, aby dalej pracę przeprowadzić. Mam nadzieję, że realnie te prace będą kontynuowane, a nie tylko i wyłącznie propagandowe.
To jest w interesie pana Polski opinia, że jest budowa nastroje CPK. Społeczne doprowadziły do tego, że CPK będzie kontynuowane. To jest opinia pana posła. Natomiast fakty są takie, że w ocenie pani poseł?
Oczywiście, że już jeśli chodzi o CPK, prace działały wcześniej. Oczywiście też dużo wcześniej już premier na konferencji z ministrem Laskiem, ministrem Malepszakiem mówili o tym, w jaki sposób będzie ten projekt prowadzony, co się w nim zmieni, co zostanie zachowane, co będzie przesunięte na następne lata, co już można realizować w tej chwili. Doszło do porozumienia z Polregio, Polska w 100 minut. Także naprawdę dużo rzeczy się dzieje. Trzeba mieć naprawdę w sobie mnóstwo złej woli, żeby tego nie widzieć, a to, że projekt obywatelski, inicjatorzy inicjatywy projektu obywatelskiego zbierali podpisy, nie miało żadnego znaczenia, dlatego, że te prace już trwały i rzeczywiście są dostosowane do budżetów, które posiadamy.
Ale realny, czy znamy jakieś... Panie pośle, ja zadaję teraz pytanie pani poseł, czy mniej więcej możemy podać datę powstania CPK?
Nie, w tej chwili nie jestem w stanie państwu powiedzieć.
Ale wiemy na pewno, że od 1 września w szkołach będzie edukacja zdrowotna i to jest kolejny temat.
Rząd wspomina chyba o 34 roku, czyli co najmniej 4 lata później niż planował to rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Planował. Czy edukacja, słyszeli to państwo, planował.
Edukacja zdrowotna w szkole jest potrzebna.
Edukacja zdrowotna już funkcjonuje w polskich szkołach. W programach kilku przedmiotów zajęcia dotyczące zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania funkcjonują. Natomiast najwięcej kontrowersji w przedmiocie, który ma zamiar wprowadzić pani minister Nowacka i rząd 13 grudnia, dotyczą z tych zagadnień związanych z seksualnością człowieka. One także funkcjonują, także w obecnie obowiązujących programach szkolnych. Mam tu na myśli nie tylko przedmiot wychowania do życia w rodzinie, ale chociażby także biologię czy lekcje WF-u. Natomiast te propozycje, które ministerstwo przygotowało, wzbudziły ogromny protest dużej części rodziców w Polsce, którzy obawiają się deprawacji swoich dzieci. Mówią o tym wprost.
Ale
uważają,
dlaczego ta deprawacja?
Uważają, że dzieci w czwartych klasach szkoły podstawowej, 10-11-letnie, przynajmniej zdecydowana większość z nich nie jest gotowa do tego, aby poznawać się z zajęciami i pojęciami, które dotyczą seksualności, i to w podawanej tylko i wyłącznie w takim elemencie fizycznym, a nie w otoczeniu społecznym i kulturowym. Rodzice chcą mieć wpływ na to, jak wychowywane są ich dzieci, dlatego masowe protesty w Polsce.
to istnieje freudowskie, że cały czas mówi się tylko o kontekście.
Ale to nieprawda, pani poseł. Przecież o tym powiedziałem przed chwilą, że elementy związane z edukacją zdrowotną są w polskim programie.
To ja już dokończę.
Ale proszę nie krzyczeć, spokojnie.
Ale to trzeba byłoby się temu przyjrzeć. Trwają konsultacje też dotyczące tego przedmiotu. Nikt nie będzie uczył dzieci nieadekwatnie do ich rozwoju i ich wieku. Nie tylko temat związany z dojrzewaniem, czy rozwojem seksualnym, czy w ogóle taką wiedzą o tym, czym jest seks, czym jest zły dotyk, czym, jak się bronić przed tym, gdzie szukać pomocy, kiedy zdarzają się sytuacje bardzo trudne dla wielu młodych ludzi. Na wszystko jest odpowiedni wiek, ale to nie tylko te tematy są związane z edukacją zdrowotną. On się opiera na kilku, ten program tego przedmiotu opiera się na kilku filarach. Przede wszystkim na edukacji zdrowotnej, edukacji psychicznej, na profilaktyce, która jest bardzo ważna. Tam dla mnie znajduje się dużo więcej, dużo ważniejszych rzeczy, które są adekwatne. Trudno mówić o rozwoju i o zdrowiu człowieka bez mówienia o dojrzewaniu czy o rozwoju psychofizycznym w kontekście również seksu.
Poza tym nie lepiej, jak sztab fachowców będzie nam mówił dzieciom na przykład o seksualności, niż żeby dzieci miały się z internetu i nie wiadomo z jakich źródeł
dowiadywać. Mówi o zagrożeniach związanych z pornografią, mówi o zagrożeniach związanych z sextingiem, z nagabywaniem przez internet, tego, żeby dzieci wiedziały, jak się przed tym bronić. O seksualizacji mówi tam tylko w kontekście zagrożenia, czyli czym to może być dla tych młodych ludzi. Ale tam jest jeszcze dużo tematów związanych z tym, ze zdrowiem psychicznym. Jak dzieci mogą sobie radzić z depresją? Jak rozpoznać symptomy depresji? Mówi też o pandemii otyłości, która dla mnie szczególnie jest ważna, bo jestem osobą z doświadczeniem otyłości olbrzymiej. Przez lata z nią walczyłam i wiem, jaki to ma wpływ na rozwój psychofizyczny
dziecka. Ostatnio gość Polskiego Radia Białystok, profesor Lucyna Ostrowska mówiła właśnie o tym, że od lat naukowcy dopominali
nie wiemy,
się
jak
tego
dobierać
programu
związanego. Nie wiemy, jak dobierać aktywność
związanego
fizyczną.
Z profilaktyką
nie wiemy,
właśnie
nie wiemy,
choroby
gdzie
otyłościowej.
Udać się, kiedy mamy problemy właśnie natury otyłościowej, że mamy dietetyków, żeby wiedzieć, jak dobierać produkty do chorób, które niestety, na które chorujemy. Czy to przy insulinooporności, czy to przy każdych innych chorobach, bo często dieta ratuje nasze zdrowie. Tam jest też są tematy dotyczące zdrowia środowiska. Tego, jak mówimy o szczepieniach, mówimy o profilaktyce też uzależnień. Bardzo ważny temat dla dzieci, uzależnienia od internetu. W jaki sposób korzystać bezpiecznie z internetu. To jest też zdrowie, bo to się przekłada na zdrowie psychiczne dzieci. Uzależnienia związane z narkotykami. Jak wystrzegać się takich niebezpiecznych kontaktów albo sugestii, namów. Tam jest naprawdę cała masa bardzo dobrych rzeczy. I ja nie wiem, dlaczego tak wszyscy uparli się na to dojrzewanie. Tak jak pan wspomniał, panie pośle, takie tematy już są na innych lekcjach. One będą tylko kontynuowane, żeby dzieci wiedziały, kiedy powiedzieć nie, kiedy powiedzieć dość, kiedy tego nie chce. Masa ekspertów nad tym pracowała, trwają konsultacje społeczne. Jest to naprawdę bardzo dobry program przedmiotu, który spowoduje, że i całe spektrum nauczycieli, którzy będą mogli tego przedmiotu uczyć, świadczy o tym, jakie ono ma szerokie zastosowanie, jak bardzo jest potrzebne w dobie zagrożeń dla naszych dzieci i młodzieży. I nie mówimy o lekcjach od czwartej klasy, tylko o dopasowanych do rozwoju psychofizycznego.
A czy mają państwo wiedzę, kiedy będą już podręczniki do tego przedmiotu? Jak
no właśnie jest kilka elementów. Jeszcze raz powtórzę. Gdyby ten nowy przedmiot dotyczył tylko i wyłącznie zagadnień związanych ze zdrowiem, to pewnie nikt złego słowa by na ten temat powiedział. Ewentualnie zastanawiano by się jedynie, czy ma być to oddzielny przedmiot, jak państwo proponują, czy w ramach tych przedmiotów, które już funkcjonują w szkole. Jeszcze raz przypomnę, większość treści tego nowego przedmiotu już obecnie jest wykładana w ramach lekcji biologii, WF-u, przynajmniej w podstawach programowych tych przedmiotów te zajęcia są. Także na godzinach wychowawczych. My nie wiemy na przykład o tym, czy w związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu zmienią się podstawy programowe innych przedmiotów, czy będzie powielany ten sam materiał. Po drugie, pani poseł mówi o tym o dosyć specjalistycznych zagadnieniach, natomiast dziś nie ma wykształconych nauczycieli, którzy byliby w stanie ten program realizować. Zajęcia chociażby związane z dobrostanem psychicznym młodych ludzi są zajęciami bardzo delikatnymi. Powinni prowadzić to fachowcy naprawdę wysokiej klasy, żeby tych dzieci nie skaleczyć. To samo dotyczy niestety seksualności. Seksualność nie jest tematem nieobecnym dzisiaj w polskiej szkole. Przypomnę jeszcze raz, od wielu lat funkcjonuje przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, w którym temat seksualności, dojrzewania człowieka występuje, z tym, że jest wprowadzany nie od czwartej klasy szkoły podstawowej, tylko od siódmej klasy szkoły podstawowej. I to rodzice decydują, czy ich dzieci będą w tych zajęciach uczestniczyły, czy nie. Zgodnie z polską konstytucją, to rodzice mają pierwszeństwo w wychowaniu swoich dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, natomiast przedmiot wprowadzany na siłę przez państwa, przez te elementy, które budzą najwięcej kontrowersji, powoduje, że rodzice przeciwko temu przedmiotowi protestują. Gdybyście wprowadzili przynajmniej w tym komponencie dotyczącym tych kwestii światopoglądowych, myślę, że nie byłoby aż takiego szumu.
Ministerstwo Edukacji mówiło, że robiło ankietę i 85% rodziców opowiedziało się za wprowadzeniem tego przedmiotu. Ankieta ministerstwa.
Jeżeli państwo uważają, że sprawy seksualności są związane tylko jakby z takimi elementami fizycznymi, bo tak niestety można by odnieść po przeczytaniu podstaw programowych zaproponowanych przez ministerstwo, to niestety powoduje problem z punktu widzenia rodziców. Wielu z nich, jak sądzę, chciałoby, aby dziecko mówiło o dojrzewaniu seksualności nie tylko i wyłącznie w tym kontekście fizycznym, ale także pewnej odpowiedzialności, relacji z drugim człowiekiem, relacji w rodzinie. Natomiast tego w podstawach programowych praktycznie nie ma. Nie wiem, czy akurat temat masturbacji w czwartej klasie szkoły podstawowej jest tematem, który powinien się tam pojawiać. Ja uważam, że nie. I jak sądzę, zdecydowana większość ludzi, rodziców, też nie chciałaby ich dzieci w zbyt młodym wieku z tymi tematami.
A my wiemy, że takie tematy będą w czwartej klasie?
Oczywiście, że nie. To jest manipulacja, to jest zbijanie kapitału
politycznego. Proszę przeczytać podstawy programowe, które wysłały do konsultacji Ministerstwa Edukacji.
Naprawdę. No, to właśnie tak wygląda ta dyskusja, że my mówimy o jednym, pokazujemy, jak ma wyglądać ten program, że będzie dopasowany do wieku, do rozwoju, że dojrzewanie też jest różne, co się dzieje z tym ciałem, w jaki sposób. No niestety, czy panu się to podoba, czy nie, to do masturbacji dochodzi wśród młodych ludzi, są polucje, są różne zachowania i to jest po prostu fizjologia. I to na to są naukowe podstawy do tego, by o tym mówić. I ja nie rozumiem, dlaczego tak bardzo o tym, tylko na tym się skupiacie. Jest to jeden z elementów tej edukacji zdrowotnej.
Dobrze, czy wiemy, kiedy będą podręczniki, żeby przekonać się, co faktycznie... Podręczniki dla czwartej klasy podstawówki, żeby zobaczyć, co faktycznie tam będzie. Mamy taką wiedzę?
No ale doskonale państwo wiedzą, że... Zakończyły się te konsultacje publicznego projektu i trwają analizy tych uwag, no bo przecież tych uwag na pewno spłynęło
wiele
sporo.
Tysięcy.
W ministerstwie, trzy ministerstwa odpowiadają za edukację zdrowotną, pan o tym wie. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Sportu i Turystyki odpowiada za wprowadzenie tego przedmiotu. I naprawdę to nawet nie 85%, a 90% młodzieży i dzieci i rodziców opowiedziało się za tym, że chcą wprowadzenia takiej edukacji. Dlatego, że nie każdy umie i ma możliwość przedstawiania naukowych rzeczy związanych ze zdrowiem człowieka, a w sferze, i to jest ta sfera, w której rodzice mają szansę wykazać się w wychowywaniu dzieci, by mówić o tym, czym jest właśnie bliskość, czym jest rodzina, w jakim kontekście chcą wychować swoje dzieci. I to jest ta różnica.
No właśnie, wspomniała pani o tym, że rodzina, relacje międzyludzkie praktycznie z tego przedmiotu znikają. Jest to tylko i wyłącznie fizyczne przekazywanie elementów związanych z seksualnością.
Naukowych.
Po drugie, jeżeli pani uważa, że to rodzic nie ma mieć wpływu na to, jak jest wychowywane dziecko, no to jesteście
Ale ja na najlepszy,
ale, no ale właśnie w tę stronę idziecie, bo dzisiaj wychowanie do życia w rodzinie jest przedmiotem, w którym to rodzic decyduje, czy jego dziecko będzie w tych zajęciach uczestniczyło, czy nie. Jeżeli jest tak, jak pani mówi, że prawie 100% rodziców chce, żeby ich dzieci chodziły na tego typu zajęcia,
może ja mówiłam o 85%, tak? Poseł o 90%.
No dobrze, 85-90%. Jeżeli taka większość rodziców chce, aby ten przedmiot był realizowany, to dlaczego w tym elemencie, który budzi najwięcej kontrowersji, nie dajecie rodzicom swobody, żeby to rodzic decydował, czy chce, aby jego dziecko uczestniczyło w tych zajęciach, czy nie. Dzisiaj tak jest. Natomiast nie wiem, czy pani wie, ale ta edukacja seksualna wprowadzona w Europie Zachodniej już wiele lat temu przyniosła niestety fatalne elementy, ponieważ młodzież często brutalizuje te tematy. Jeżeli nie ma odpowiednich ludzi prowadzących te zajęcia, doprowadziło to do zwiększonej liczby niechcianych ciąż u małoletnich i pewnej brutalizacji życia intymnego. Czy pani chce również, aby w Polsce
ostatnie
tego
zdanie,
typu
pani poseł?
Wielka manipulacja. Drodzy państwo, jeszcze raz podkreślę. Edukacja zdrowotna to edukacja zdrowotna, psychologiczna i profilaktyka. I to jest najważniejsze w tym przedmiocie. A dojrzewanie jest jednym z elementów edukacji zdrowotnej, to wszystko.
A nad tym przedmiotem pracują, taką mamy przynajmniej wiedzę, że naukowcy z różnych dziedzin, nie są to przypadkowi ludzie.
Tak, ale przedmiot ma być wprowadzony już we wrześniu przyszłego roku. W tym czasie nie będzie w stanie ministerstwo wykształcić tylu ludzi, którzy byliby w stanie prowadzić zajęcia od czwartej klasy szkoły podstawowej aż do trzeciej klasy liceum. Z
drodzy
tego,
państwo,
pamiętam, to są tysiące ludzi, którzy powinni być przygotowani. Ministerstwo nie jest do tego przygotowane. My nie mamy nic przeciwko tym zajęciom dotyczącym edukacji zdrowotnej, jeszcze raz powtórzę.
W gronie ekspertów znajdują się ludzie. Prezes Fundacji Instytut Praw Pacjenta Edukacji Zdrowotnej, profesor UMW, zespół z rekomendacji ministra.
Pani poseł, lista jest długa, naprawdę, to są profesorowie. Dobiega końca. Przedmiot edukacja zdrowotna już od września przyszłego roku. A najbliższy program Gry Polityczne za tydzień po 13 w Polskim Radiu Białystok. A dziś gośćmi naszymi byli poseł Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości oraz poseł Alicja Łebkowska-Gołaś z Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu za wizytę w studiu. A do usłyszenia, mówi Renata Reda.
Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok.